Jest dość bezesło, jest tak samo jak poprzednim razem, właściwie jakby w fragmencie ostatniego naszego spotkania, bo to były święta, wobec tego jeden dzień był z projekcją i stałem też z tyłu, a jeden dzień był stamtąd, więc i się będzie, obydwie części będą z projekcją, także ja nie będę stał przed baterystem, tylko obrazy. Wiem, że niektórzy lubią patrzeć na mówcę, jak tylko słuchają, więc trzeba sobie jakoś radzić i tam czasami jak ktoś już musi patrzeć na mnie, to niech czasami zerknie, ale nie za dużo, bo ściana będzie o wiele ciekawsza dzisiaj. Na ścianie mamy, jak Państwo widzą, pewne takie ślady. Dzisiaj nie widać żadnych tych takich gwoździ, widać tylko tą kratkę, prawda? Więc w czasie, jak będziemy mówili o znaczeniu różnych rzeczy, o czym będzie mowa, to Państwo, mam nadzieję, nie będą zobaczywali się, co znaczą te dodatkowe tutaj, prawda, kropki. One nie mają, nie są przewidziane w wykładzie, trzeba je pomijać. Ja na razie przełożę pozdrowienia baterstwu. Kędzierzyn już się tutaj przypomniał, też u nich byłem tydzień temu, więc oni przeze mnie prosili o swoje pozdrowienia, ale przekazywać dalej, no dzisiaj osobiście to Radzyszek zrobił, a wcześniej byłem ze wrześniu na początku w Borówce z własną usługą po raz pierwszy, wcześniej byłem dwa razy jako tłumacz, teraz miałem okazję sam usłużyć temu zborowi, także ten zbór prosił, żeby ich pozdrowienia przekazać dalej. To tyle o konwencyjnych pozdrowień, bo ja na razie więcej nie zebrałem i te pozdrowienia przekazuję, jak również od zboru z Chełmie, którego jestem członkiem i od mojej rodziny, także żona prosiła dziećmi, żeby ich pozdrowienia przesyłać.
Dziękuję.
Jak Państwo sobie widzą po obrazach, które się pojawiły, to jest drugie zdjęcie pana Russella. Nasz temat będzie miał dzisiaj związek z tą postacią, brata Russella. Dlatego, że jest październik i dobrze w październiku jednak poprzypominać sobie sylwetki tych wielkich sług. Ja tylko poświęcę dzisiaj obydwa tematy jednej postaci, nie brat Russell i brat Johnson, tylko sam brat Russell. Oczywiście nie będę mówił o życiu brata Russella, bo zakładam, że Państwo wie, znają te wszystkie fakty i nie chcę przy okazji tego tematu powtarzać, kiedy się urodził, jak dochodził do prawdy, no i co głosił. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli brata Russella w działaniu w jednym z typów biblijnych, który jest opisany w 1 Samuela 17 rozdziale. Kto wie, co tam pisze, to może się zorientować, że będziemy mówili o konflikcie między Goliatem a Dawidem, w którym brat Russell jako Dawid odegrał znaczącą rolę, właściwie on był Dawidem w tejże historii. Także nasz temat będzie dotyczył starcia między Goliatem a Dawidem, czyli między bratem Russellem a Goliatem. Kto nie wie, to jeszcze go otrzyma trochę w napięciu, co też Goliat oznacza, a kto wie, no to już nie muszę mu mówić. Zacznę od usprawiedliwienia, dlaczego w ogóle mówimy w naszych czasami właśnie październikowych zebraniach o tych dwóch postaciach, o bracie Russellu i o bracie Johnsonie. Czyli dlaczego w ogóle wspominamy posłańców? Niektórzy mogliby nam zarzucić, przecież to byli zwykli ludzie, a wy tych posłańców tutaj prawda, jakby wynosicie, mówicie o nich wykłady, tak jakby to byli nadludzie, jakby to prawie sam Jezus występował. Wobec tego chciałbym przywołać jeden werset biblijny, właściwie dwa się w sumie z tego zrobią, w którym wyraźnie nasz Pan zasugerował i powiedział, że jest to jak najbardziej na miejscu. Mateusz 28:19 mówi tak, słowa naszego Pana: idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak nasz Pan powiedział. Wszyscy te słowa znamy, ale czy wszyscy dobrze rozumieją, co nasz Pan tutaj powiedział? Nauczanie każdemu się oczywiście kojarzy właściwie. Chrzczenie już niekoniecznie, bo nie chodzi o chrzest taki, żeby kogoś zanurzyć, a nawet czy pokropić, już nie ważna forma, czy to będzie pokropienie, czy polanie, czy zanurzenie w wodzie. W tym, że chrzcie naszemu Panu chodziło o prawdziwy chrzest, chrzest poświęcenia, czyli chrzcząc je, to znaczy doprowadzając do poświęcenia. Nie chodziło o symbol zewnętrzny, żeby poddać ich chrztowi w ten czy inny sposób, tylko żeby doprowadzić je do poświęcenia, nawet gdyby symbol był wykonany w sposób niewłaściwy, prawda? Ale właśnie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To są te trzy elementy, to Pan Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najciekawsze dla nas jest w imię Ducha Świętego. Słowo imię ma w Biblii kilka znaczeń, właściwie siedem, a jednym z nich jest charakter. Tak Pan odwołał się w tymże cytacie do znaczenia tego słowa jako charakter, czyli mówiąc, chrząc je w imię, to miał na myśli doprowadzając do poświęcenia, je w charakter, żeby w wyniku poświęcenia doszli oni do zgodności charakteru Ojca, Syna i Ducha Świętego. No jak widzimy, już bardzo jest ciekawy ostatni element, bo zgodność z charakterem Ojca, Boga, jak najbardziej każdemu się kojarzy właściwie, zgodność z charakterem Syna naszego Pana też właściwie, ale jak zgodność z charakterem Ducha Świętego, skoro wiemy, że Duch Święty nie jest trzecim elementem, trzecią osobą Trójcy, prawda? Nie ma żadnego charakteru jako taki, do którego zgodności byśmy dochodzili. No i tu jest właśnie odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, dlaczego wspominamy posłańców. Ale od początku. W imię Ojca oznacza, tak jak mówiłem, na podobieństwo charakteru Boga. Czyli nasz Pan powiedział, żebyśmy nauczali innych prawdy, szcząc tych innych, doprowadzając ich do poświęcenia w charakter, że w wyniku poświęcenia stawali się w charakterze podobni do charakteru Boga. Pierwszy wzór, jaki nasz Pan postawił dla wszystkich chrześcijan. Nasz Pan postawił przykład samego Ojca, samego Boga, jako tego, wobec którego mamy się wzorować, na który mamy się wzorować. Powiedział także w imię Syna, czyli to samo znaczenie, tylko w odniesieniu do naszego Pana. Mamy także w naszym poświęceniu wzorować się na charakterze naszego Pana i próbować starać się podobnymi do Niego w naszym poświęceniu. Logiczne, prawda? I każdy przyzna, że właściwe. A teraz w imię Ducha Świętego, czyli na podobieństwo charakteru jeszcze Ducha Świętego, i oczywiście Duch Święty to nie jest trzecia osoba Trójcy, chodzi o Ducha Świętego, czyli charakter usposobienie i Ojca, i Syna, obecny w braciach, innych braciach, którzy ten charakter już rozwinęli na tyle i mają tego Ducha Świętego tyle, że mogą być nie tylko obok Ojca i Syna, mogą być także wzorem dla innych braci, którzy mają tego Ducha jeszcze mniej. Innym słowy, nasz Pan w tymże wersecie dał trzy wzorce do naśladowania dla chrześcijan. Samego Boga, samego siebie, no i Ducha Świętego obecnego w innych braciach. Bo z pewnością wiele osób, które żyły wcześniej, żyją i obok nas, to o tym wspominamy te historyczne postacie, rozwinęły Ducha Świętego na tyle, ich podobieństwo do Boga i Jezusa było tak duże, że dla wielu braci mogą być oni przykładem i wzorem. Pamiętamy, jak w Księdzecia według ofiarowanej czerwonej jałowicy życie starożytnych godnych będzie także przykładem do siana ludzkości, ponieważ siana ludzkości będzie generalnie często na niskim poziomie. To są ci, którzy prawdy nie znają. W dzisiejszym czasie są odporni na prawdę, nie interesuje ich Biblia za bardzo. Wobec tego życie, przykłady wierności starożytnych godnych Starego Testamentu będą dodawane do wody oczyszczenia, która była w obozie ku oczyszczaniu się właśnie siana ludzkości. I wtedy Bóg im powie, że no tak, to samo mówi to samo. W imię Ducha Świętego się poświęcajcie. Dla was na przykład starożytni godni są bardzo dobrym przykładem. Na nich się wzrujcie. Być może także dają inne przykłady, ale widzimy, że w tej Biblii pokazuje, że praca starożytnych godnych będzie równie dobrym przykładem ku oczyszczeniu się świata ludzkości w tysiącleci. Paweł nie z innego punktu widzenia napisał w 1 Koryntów 11:1: bądźcie naśladowcami moimi, na ile ja jestem naśladowcą Chrystusa, albo na ile ja Chrystusowy, prawda? Ja to przykład dla jestem podaję. Czy co tutaj Paweł w tym wersecie powiedział? Postawił siebie do przykład. Bądźcie takimi, jak ja jestem, na ile dostrzegacie we mnie podobieństwo do Chrystusa. Zrobił to jak najbardziej właściwie, na podstawie tego ostatniego stwierdzenia. Nasz Pan upoważnił go do tego, żeby samego siebie lub dowolnych innych braci, których dostrzegał Ducha Świętego, postawił za przykład dla innych. Z tego punktu widzenia myślę, że jest nikogo nie zdziwi zatem, że będziemy chcieli powiedzieć o bracie Russellu pewne rzeczy, że pokazanie go w jednym z typów biblijnych będzie dla nas wszystkich korzystne i na pewno wzór jego postaci, zgodnie z tym stwierdzeniem, wszystkim nam dobrze zrobi. Także przypominamy postać brata Russella, nie jego życie, tylko jeden z jego większych wyczynów, jakiego dokonał w Aluzji, a mamy do tego prawo, bo nasz Pan wyraźnie nas do tego zachęca. Więc możemy o czymś takim w przypadku brata Russella jak najbardziej powiedzieć. Jak mówiłem, będziemy mieli pierwszą Samuela, 17 rozdział pod rozwagą. Tematem tego całego rozdziału jest starcie wierzących z niewierzącymi w okresie paruzji na temat prawdziwości Biblii. Obóz niewiary rósł powoli. Wiemy, że kiedyś ludzie się interesowali Bogiem, potem przyszło w historii ludzkości i przyszedł czas, kiedy największym przedmiotem zainteresowania człowieka stał się człowiek, Bóg stał się mniej ważny. No i ten obóz niewiary wzrastał, argumenty różne zyskiwał, żeby znaleźć wyjaśnienie wszystkiego poza Bogiem, poza Biblią, bez potrzeby uciekania się do Boga. Wersety 1, ja nie będę tych wersetów tutaj wyświetlał, bo jest ich za dużo, zajęły one całe ekrany, a wersety można wtedy wyświetlać, kiedy jest właściwie jeden i omówienie tego już wersetu, prawda? Jeżeli liczba wersetów jest spora, a w pierwszej Samuela będziemy mieli ich bardzo dużo, około 50, więc ja będę odczytywał te partie, one będą sygnalizowane zawsze w tym kwadraciku, prawda? Ale to okazjonalnie jakiś werset się pojawi, jeżeli chciałbym go na niego lepszą uwagę zwrócić. A tak generalnie to ja będę odczytywał w Biblii, tak żeby sobie mogli posłuchać i będziemy je omawiać, a omówienie się będzie pojawiało na ekranie jak najbardziej. Czyli zaczynamy od tych trzech pierwszych wersetów, 1 Samuela, 17 rozdział. Wtedy zebrali Filistynowie wojska Sfera, aby walczyli, a zeszli się u Sukot, który jest w Judzie, i położyli się obozy między Sochotem a między Asekiem na granicach Donim.
A Saul i mężowie izraelscy zebrali się i położyli obozem w dolinie Ela i uszykowali wojsko przeciw Filistynom. A Filistynowie stali na górze z jednej strony, ale Izraelczycy stali na górze z drugiej strony, a dolina była między nimi.
Tak mówią te trzy pierwsze wersety. Kogo my tutaj mamy w naszej historii? Mamy Filistynów, którzy reprezentują sekciarzy. Tymi sekciarzami są różni materialiści, ateiści, agnostycy, panteiści, deiści, racjonaliści, no i w końcu ewolucjoniści, którzy powinni być jako ostatni w obozie niewiary, za to bardzo potężni, bardzo mocni, bo teorią ewolucji, która zdawała się jednoznacznie sprawę rozstrzygać. Wiemy, jak człowiek się, skąd się człowiek wziął na ziemi, jak do tego doszło, wobec tego wyjaśnienie biblijne o stworzeniu to można między bajki włożyć. Teraz rozumiemy już wszystko i ci wierzący, ci chrześcijanie nie ze swoimi bajkami siedzą, prawda, tam koło pieców i czytają, ale tutaj między nas nie mają co szukać. Już wszystko możemy wyjaśnić, wszystko możemy rozwiązać. I kiedy pojawiła się teoria ewolucji, to wtedy ten obóz niewiary, zdawało im się, zyskał argument nie do pokonania. Zdawało im się, że już zmiotą wiarę z oblicza ziemi, że chrześcijanie zostaną zepchnięci na zupełny margines. Mamy mieszkańców Judy, którzy też biorą udział w tym konflikcie. Mieszkańcy Judy to lud prawny. Wiemy, że Juda jako wierniejsza część Izraela reprezentuje lud prawny tych, którzy znają prawdę na czasie. Izraelczycy natomiast, to też oczywiście chrześcijaństwo, ale jest właśnie wierzący w Biblię, ale spoza ruchu prawdy. Ci, którzy tejże prawdy nie mieli. Saul, ich wódz, to książęta, wozowie tzw. Ultra Ciusze Koron, prawda, 12 denominacji chrześcijaństwa, którzy oczywiście także w tym konflikcie brali udział, bo jak się ewolucja pojawiła, to chrześcijaństwo jednym murem chciało się jej przeciwstawić. Tylko nie wiedzieli, jak to zrobić. Szukali na to sposobu, ale nie wiedzieli. W czasach dzisiejszych, kiedy sytuacja jest troszkę inna, widzimy, że dominantne chrześcijaństwo raczej ukłon robi wobec ewolucji, niż próbuje się ją zwalczać. Ale początkowo był to jeden wspólny obóz przeciwko teorii ewolucji, no bo ona Biblię odsuwała, jak również samego Boga. No i mamy oczywiście Goliata, czyli teorię ewolucji. Czyli już wyszło, początkowo chciałem mówić, kto to jest Goliat, prawda? Tylko zdradziłem, że Dawid będzie bratem Urselem, a teraz już wiemy, że Goliat, czyli ten główny bohater Filistynów, tych sekciarskiego właśnie obozu całego, to ewolucja, najsilniejszy koń, największy rycerz obozu niewiary. Goliat, nawet także inni prawdzie rycerze, ale ten Goliat to był super żołnierz i nikt nie miał sposobu na niego. Zdawało się, że on jest niepokonany i tylko on o siebie występował, wszyscy inni wcale nawet nie musieli za bardzo walczyć. Oni stali, jak tutaj czytaliśmy, na górach, jedni na jednej górze, drudzy na drugiej górze. Te dwie góry reprezentują królestwa. Jedna góra to taka królestwo prawdy, na której stał obóz chrześcijański, a druga góra królestwo błędu, na której stał obóz filistyński, obóz niewiary. Przechodzimy do czterech wersetów. I wyszedł mąż między nie z obozu filistyńskiego imieniem Goliat z Gef, o wzroście 6 łokci i 5. A przyłbica miedziana była na głowie jego, w karacenę łuczastą ubierał się, a waga karaceny 5000 syklów miedzi ważyła. Nadto na kolanki miedziane miał na nogach swoich i tarczę miedzianą między ramionami swymi. A oszczypisko oszczepu jego jako nałóg kaski, a brod oszczepu jego miał 600 syklów żelaza, a niosący tarczę jego szedł przed nim. Tutaj mamy opis ewolucji tego mistrza, głównego bohatera obozu niewiary. Widzimy z tego opisu, że Goliat był wielkim rycerzem. Co do wzrostu, jak również co do zbroi, którą miał na sobie, to prawda, jak później nasza polska husaria, prawda, też siała przerażenie, bo to było tak opancerzone, że jak się rozpędził, to nie było nawet mocnego. Czy jak późniejszy czołg, prawda, kiedy się pojawiły, no to jak ktoś z gołymi rękami może iść na czołg, prawda? Nie ma szans. Z tym czołgiem nic nie zyska. To tak mniej więcej można byłoby porównać tego Goliata do innych rycerzy, którzy chcieli z nim podjąć walkę. Zwróćmy uwagę na jego wzrost. On miał wzrost 6 łokci i 5, co daje około 3 metry na nasze jednostkę dzisiejszych miarów, czyli widzimy 3-metrowe, gdzieś takich ludzi nie ma, prawda? Dzisiaj 2-metrowy mężczyzna to już byłby wysoki, a jeszcze metr do tego dodajmy, czyli ogromny człowiek. Skąd się taki wziął? Prawda? Nie wiadomo, ale się wziął. Jakieś wynaturzenie, prawda, w genach nastąpiło. Co ten wielki, ogromny wzrost wskazuje? Oczywiście poziom intelektualny głównych ewolucjonistów. Prawda? Darwina, Huxleya, Spencera, tam byli różni jego zwolennicy, którzy no, byli rzeczywiście intelektualni na bardzo wysokim poziomie. To nie były kaszelki, prawda, z którymi można było wejść w dyskusję i zaraz ich szybko w ciągu 5 minut pokonać. Oni mieli różne argumenty i trzeba było no, rzeczywiście być kimś również wielkim, żeby podjąć dyskusję i jeszcze wygrać w tejże dyskusji, żeby nie wyjść na człowieka, który na niczym się nie zna i niczego nie wie. Sześciu opcji, chłopci, to wskazuje na złe wykorzystanie władz intelektualnych. Wiemy, że szóstka Biblii to jest symbol niedoskonałości i grzechu. Więc jego wzrost sześciu łokci nie jest przypadkiem takim wzrostem sześciołokciowym. Bóg tutaj pokazuje, że sześć łokci wzrostu Goliata to złe wykorzystanie władz intelektualnych. Ale on obok tych sześciu łokci jeszcze miał jedną pięć wzrostu. Ta pięć jego wzrostu, pięć w Biblii oznacza pełnia zdolności człowieka. I teraz zobaczmy, połączmy sześć łokci, czyli złe wykorzystanie władz intelektualnych. Pięć pełnia to tego, na co zna stać człowieka. Daje nam w sumie jakie znaczenie? Intelektualne zdolności ewolucji maksymalnie wykorzystane dla zła, dla błędu. Rzeczywiście mieli oni wielkie zdolności intelektualne, to byli wielcy myśliciele, którzy potrafili analizować. Darwin miał nieprzeciętny umysł. Podobnie i Huxley, i Spencer. To rzeczywiście byli giganci umysłowi, ale zaprzęgli swoje gigantyczne zdolności umysłowe w kierunku zła. I Bóg mówi, ja to pokażę w wzroście tego człowieka. Sześć łokci, pięć, trzy metry, sześć łokci, złe, wykorzystanie władz intelektualnych, ogromnych, ale w złym kierunku i właśnie pięć przy pełnej, maksymalnym ich wykorzystaniu. Czyli pracowali ewolucjoniści jak tylko mogli, pełnią swoich intelektualnych sił w kierunku zła. Liczba 6 także widoczna w wierszu 7, gdy mowa jest o 600 cyklach żelaza grotu tego szczepu. No, tam już nie będę tego rozwijał, też ta wszystko się tam pojawia jako no, w tym samym znaczeniu usługu. Zbroja ogólnie rzecz mówiąc, którą on miał, tam nie będę poszczególnych elementów tej zbroi wyciągał, to argumenty i siła opozycji, którymi oni się posługiwali. Oszczep, którego właśnie ten grot miał te 600 cyklów aż żelaza wali, to główne dzieła literackie Darwina. Jak oszczep, prawda, rzuci ją dziurami, przemija to, co zostało w cel, który został rzucony, tak te główne dzieła literackie Darwina rzucone przebijały, rozrywały to, co zostały skierowane. O powstaniu gatunków i o pochodzeniu człowieka to jest właśnie tenże oszczep. I jeszcze miecz. Miecz oznacza wykłady, polityczne wykłady ewolucji, jak takie, jak tam mówiła, bo wtedy była to rzecz bardzo nowa. Ludzie często się zbierali w różnych miejscach i ci zwolennicy, jak również przeciwnicy ewolucji, często w formie wykładów prezentowali swoje punkty widzenia, czasami podejmowali dyskusje, ścierali się. Było to coś w chrześcijaństwie, my wtedy nie żyliśmy, prawda? Było to coś, co rzeczywiście dotyczyło chrześcijaństwa i te dwa obozy ciągle polemizowały, ciągle były w jakimś takim konflikcie, starciu ze sobą. Darwin był jednym z 25 najwybitniejszych ludzi wszechczasów pod względem intelektu i osiągnięć praktycznych. Tu dam taką kreskówkę i takie zdjęcie, które prawda, pokazuje. I to zdjęcie dobrze pokazują, bo zobaczmy porównanie wzrost Goliata do wzrostu Dawida, prawda? Ledwie przekraczał jego pas, prawda? Czyli można powiedzieć, że jakieś 55, maksymalnie 60% z Goliata tylko miał wzrostu i tak rzeczywiście było, także on był karzełek i jak było na spojrzeć na tych dwóch bojowników, no to można było od razu ocenić, który z nich ma szansę, prawda? Więc Goliat potem, jak dojdziemy do tego momentu, gdy zobaczą takiego malutkiego chłopczyka, a Dawid jeszcze był niższy niż generalnie ludzie byli, bo nie był zbyt wysokiego wzrostu, no to rzeczywiście mógł słusznie wzbudzić śmiech tego człowieka. No tutaj akurat nie mamy zdjęcia małego brata Russella, ale dla skontrastowania postać brata Russella, który właśnie z tym filmem miał odwagę się zbliżyć. I kolejne trzy wersety. A stanowczy wołał do wuków izraelskich Goliat i mówił: na coście, po coście wyciągnęli z wojskiem chłopotykami? I zarzem ja nie jest Filistyńczyk, a wy słudzy Saulowi? Obierzcie sobie między sobą męża, a niech mi się stawi. Będzie się mógł potykać ze mną, a zabije mnie, będziemy waszymi niewolnikami. Lecz jeśli ja go przemogę i zabiję go, wy będziecie naszymi niewolnikami. I służyć nam będziecie. I jeszcze dodał: ja dziś urągał ufom izraelskim, dajcie mi męża, a niech czyni ze mną pojedynek. Niech się ze mną walczy. Oczywiście to wyzwanie nie było skierowane słowami, tak jak w typie w Biblii, tylko czynami, propagandą i postawą ewolucji, która tak się ruszyła, prawda, taka była pewna siebie, że swoją postawą wzywała obrońców Biblii do stawienia czoła. Wiemy, że często czyny mówią głośniej niż słowa i Bóg ma takie zwyczaj, że kiedy chce opisać postawę, jaką zajmują różne osoby w realizacji jego planu, czy w związku z jego planem, to często nie opisuje tychże postaw, tego, jak musiałby to zrobić powieściopisarz, który by opisywał to jak w formie narracji, ale po prostu wkłada w usta poszczególnych osób pewne słowa i te słowa pokazują pewną postawę, którą przyjmuje. Takim bardzo dobrym tego przykładem jest chociażby to, co mamy napisane przy okazji Ioba, rozmowa między Bogiem a szatanem, prawda? Na pewno takiej rozmowy nie było, prawda? A tam szatan z Bogiem nie rozmawiał. Ta rozmowa jest rzeczywiście postawą, jaką zajmował Bóg. I szatan w związku z Ijobem i postawa czyny jednego i drugiego w związku z Ijobem, Bóg tą postawę pokazał właśnie w tychże słowach. A tak naprawdę między nimi rozmowy nie było, bo sobie nie wyobrażamy, żeby Bóg, który szatana wyrzucił z nieba, gdy się zbuntował, później podjął się w dyskusję, prawda? I sobie spotkali się, sobie porozmawiali o Ijobie, jaki to jest mężny i oddany dla Boga człowiek. Pewność siebie, jak tutaj przybija z tego, prawda? Chrześcijaństwo nie musi zwalczać wszystkich błędów niewierzących. Mówi, po co wyciągacie z wojskiem? Po co angażujecie się wszyscy tutaj do walki? Nie ma potrzeby, żeby się wszyscy wyciągali z wojskiem i chcieli obudzić wiary z tych różnych odmianach panteistycznych, deistycznych. Nie musicie ze wszystkim walczyć. Są pewni siebie. Chrześcijaństwo nie musi zwalczać wszystkich różnych poglądów i nauk obozu niewiary. Całego wojska nie potrzeba tutaj do walki. Wystarczy, że wybierzecie jeden najlepszy ze swych poglądów, jednego waszego żołnierza, jeden wasz najlepszy pogląd i pokonajcie ewolucję. Nasz najlepszy pogląd, obozu niewiary. Wybierzcie spośród siebie męża, wzywają, prawda? Wybierzcie spośród siebie jakiś pogląd chrześcijański, jeżeli macie jakiegoś kogoś silnego i niech pokona ewolucję. I jeżeli mu się to uda, jeśli się to uda, to niewierzący mówią, że podporządkują się chrześcijaństwu. Będziemy waszymi niewolnikami. Oddamy wam palmę pierwszeństwa i uznamy wyższość waszej nauki nad naszą. Ale jeżeli obóz niewiary zwycięży, no to miało być odwrotnie. Wtedy wy, chrześcijanie, obóz chrześcijański, będziecie naszymi niewolnikami. Wy podporządkujecie się w swoich umysłach, w swoim zrozumieniu rzeczy, naszemu poglądowi. Jeżeli tylko macie wśród siebie jakiegoś męża, który mógłby tę ewolucję, to wystarczy tylko tą jedną ewolucję pokonajcie, a uznamy się we wszyscy za pokonany. Werset 11. A usłyszawszy Saul i wszyscy Izrael te słowa Filistyńczyka, ulękli się i pożyli bardzo. Czyli strach wśród nominalnych obrońców chrześcijaństwa, którzy co? Nie znali żadnej prawdy, którą mogliby obronić chrześcijaństwo przed główną teorią obozu niewiary. Nie mieli żadnej pojedynczej prawdy, ani tym bardziej nie mieli dwóch, ani pięciu takich praw, prawda? Ani jednej prawdy nie mogli znaleźć w swoich błędnych przekonaniach religijnych, która mogłaby skutecznie obronić chrześcijaństwo przed teorią ewolucji. Zdawało się, że wykosi ewolucja wszystkich chrześcijan, no bo jest nie do pokonania. Z takim wyjaśnieniem rzeczy Bóg jest niepotrzebny. Wszystko staje się jasne i oczywiste. Tak się wydawało obozowi niewiary, że tak będzie. Nie znali żadnej prawdy naukowej, chrześcijanie, by pokonać ją na gruncie naukowym w oczach świata nauki, co oczywiście nie jest niczym dziwnym, że nie znali, ponieważ to byli przecież chrześcijanie, bardziej może niektórzy w teologii byli dobrzy, prawda, lub ogólnie z wiary Boga w swoich sercach, ale nie mogli podjąć dyskusji na gruncie naukowym, bo oni nie byli biologami, nie robili tutaj żadnych badań i nie mogli podjąć rzeczowej dyskusji na gruncie naukowym, tak żeby w oczach świata ewolucję pokonać. I to się nie dziwimy, bo Bradusa też na gruncie naukowym dyskusji nie podjął. To chodziło o obronę chrześcijaństwa przed tym błędem, żeby chrześcijanie przypadkiem nie doszli do wniosku, że rzeczywiście ewolucja ma rację i trzeba tą Biblię gdzieś tam odłożyć razem z Andersenem, prawda, na półkę i czytać tylko bajkę dzieciom wieczorem do snu. Ale niestety chrześcijanie też nie znali żadnej prawdy religijnej, by obronić wierzących przed popadnięciem w niewolę tego błędu. Tak jak ci ta ewolucja mówiła, jak my was pokonamy, to wy będziecie naszymi niewolnikami. A już prawdę religijną powinni mieć. Bo jeśli kiedykolwiek na świecie szatan jakiekolwiek by błąd nie wymyślił, to wiadomo, że Bóg zawsze ma prawdę dla swojego ludu, którą tą prawdą obroni swoich. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pojawia się błąd na świecie dotyczący nauka, błędna nauka dotycząca wiary chrześcijanina, a chrześcijanin nie ma żadnej prawdy, którą mógłby się przed nią oglądać, znaczy, że Bóg go co? Pozostawił samemu sobie. Znaczy, chrześcijaństwo było pozostawione samemu sobie, dlatego że nie przywołało prawdy na czasie. To była konsekwencja krzywienia przez stulecia błędów, która pozbawiła ich prawdy i póki nikt nie atakował, to sobie w tych błędach chwili i do tej pory tkwią, prawda, i to im wystarcza. Tylko tak jaka wiara się stała, prawda, bo tak wystarcza i nie wystarcza, bo nie jest w stanie utrzymać prawdziwej wiary tych nawet, którzy wierzą jeszcze w te rzeczy, które wierzą. Więc oni byli pozbawieni i prawdy naukowej, ale niestety także prawdy religijnej, żeby obronić swoich własnych wyznawców, bo mamy się wodę chrześcijaństwa, prawda, żeby obronić obóz chrześcijański, tych posłubiernych, poszczególnych ludzi, wierzących chrześcijan, którzy chcieliby usłyszeć jakieś uzasadnienie, prawda, obronę, żeby nie musieli się martwić, może jednak ta ewolucja ma rację i tego Boga nie ma i nie byliśmy stworzeni, tak jak Biblia nam podaje, że było. Przykładem bezradności nominalnego chrześcijaństwa jest spotkanie, które miało miejsce w Oksfordzie w dniu 20 czerwca 1860 roku. Bo jak mówiłem, ta teoria się pojawiała, to dochodziło do tego, że próbowali coś robić, tak jak tutaj mamy te dwa obozy się obok siebie stawili, jeden na jednej górze, drugi na drugiej, a dolina między nimi, czyli jakaś przestrzeń niedzieląca, która tym dwóm obozom nie pozwalała stać się tylko jeszcze jednym obozem. I próby takie były podejmowane. Taką próbę podjął ten człowiek po lewej stronie, biskup Oksfordu, z tym oto człowiekiem po drugiej stronie, który jest Huxleyem. To był wielokangielski ten Huxley, znany często w literaturze naukowej jako bulldog Darwina, jest Darwina, na to, że popierał bezkrytycznie jego teorię ewolucji. Mało tego, był w stanie udzielić mu znacznego poparcia w tejże teorii, czyli po prostu uzasadnienia. Niektórzy nawet mówią, że Darwin tylko rzucił sugestie, a naprawdę teorię ewolucji zrobił Huxley, stworzył, prawda? Bo to był znowu jeden i drugi. Ten biskup, on był biskupem, ale jednocześnie ten biskup Wilberforce był bardzo dobrym matematykiem. Miał to też ścisły. No i jak zapowiedziano, że będzie między nimi konfrontacja, bardzo dużo studentów przyszło, to się na Oksfordzie odbyło na uniwersytecie, bardzo dużo studentów przyszło posłuchać, jak jedna znakomitość po stronie chrześcijaństwa, prawda, zmierzy się z drugą znakomitością po stronie biologii. Oczywiście zupełnie inne teorie przedstawiali, prawda, bo ten chciał bronić biblijnej nauki o stworzeniu i miał niby wytrącić argumenty z rąk Huxleyowi, który jako biolog też argumentował za swoim punktem widzenia. To jest fragment ze strony internetowej www.racjonalista, czy jak się domyślamy, ze strony tych, którzy nie wierzą w Biblię. I oni jak opisują to wydarzenie. W czerwcu tego i tego roku biskup Samuel Wilberforce, matematyk o znakomitym formalnym wykształceniu, rozgłosił, że rozprawi się ostatecznie z bluźnierczą teorią Darwina. Na spotkanie przybyło około 700 osób, gdyż temat był interesujący, a sława biskupiego intelektu w Oksfordzie wielka. Mowę Wilberforce zakończył pytaniem do zaproszonego Thomasa Henry'ego Huxleya, czy pochodzi od małego dziadku, czy babce. Huxley, posiadający ogromną wiedzę przyrodniczą, spokojnie punkt po punkcie pokazał ogrom biskupiej ignorancji, kończąc repliką, że woli pochodzić od małpy niż od człowieka, który wykorzystuje swoje zdolności i wpływy do żartowania z poważnej dyskusji naukowej. Tutaj raczej tak już podali, że inne źródła podają, że te słowa nie brzmiały, że wolę pochodzić od małpy niż od człowieka, który wykorzystuje swoje zdolności do żartowania, tylko że on powiedział, wolę być udoskonaloną małpą niż zdegenerowanym Adamem. Że podobno nie jest w takim razie pewne, co ten Huxley powiedział, prawda? Niektóre źródła podają tak, niektóre tak, ale widać wyraźnie, że w tej dyskusji zwycięzcą okazał się Huxley. Rzeczowo, punkt po punkcie, argumentami, a ten był tylko w stanie powiedzieć takie pytanie, tak? Zapytać go, myślał, że tym rozbawi publiczność i wszyscy zaczną się śmiać i ten Huxley wyjdzie ze skruszoną głową, prawda? Czy pochodzi od małpy ze strony dziadka, czy ze strony babki. Także tak wyglądała próba obrony chrześcijaństwa, nauki biblijnej, czyli widzimy bardzo nieudana. To jest ten przykład tego strachu. Cokolwiek oni zrobili, to po prostu to nie miało żadnej siły, żadnego odzewu. Wręcz przeciwnie, postawiało stronę biblijną, chrześcijańską, na przegranej pozycji. Patrzymy na kolejne wersety. Adam był synem męża Efratejczyka z Betlejem Juda, którego imię Isa. Miał 8 synów, a ten za Lisa Lody,
Stary był i podeszły w latach. I poszli trzej synowie Isajego, starsi, za Saulem na wojnę, a imiona trzech synów jego, którzy poszli na wojnę, to Elia, pierworodny, po nim Aminadab, a trzeci Samma. Lecz Dawid był najmłodszy, a tak trzej najstarsi poszli za Saulem. Dawid odchodził i wracał się od Saula, ale pas trzony ojca swego w Betlejem.
Przy okazji, jeszcze wracając do tego Huxleya, to temu Huxleyowi zawdzięczamy termin, takie terminy jak agnostyk, on domyślił ten termin, agnostyk, osoba niedowierzająca temu, co mówi Biblia, i termin kreacjonista. Także on wprowadził te dwa terminy do obiegu, do dzisiaj są kreacjoniści i ewolucjoniści, kreacjoniści, prawda? Czyli ci, którzy za teorią ewolucji i ci, którzy za stworzeniem się opowiadają, no i agnostycy. A teraz słów parę o tym Dawidzie, bo te wersety mówią o Dawidzie, a także o jego pochodzeniu. Dawid znaczy umiłowany, to jak wiemy, prawda, skądinąd, czyli tutaj pokazana jest bardzo miła pozycja Dawida, czyli Dawida brata Rusela wobec Boga. On był synem Efratejczyka. To też słowo Efratejczyk oznacza owocny, czyli tu mamy opisane pewne cechy brata Rusela, prawda? Był umiłowany i teraz właśnie był synem Efratejczyka, czyli owocny, owocny w działaniu, w służbie. Nie na próżno działał, nie mówił, tak? Tylko żeby sobie mówić, ale że przynosił efekty, korzyści. Pochodził z Betlejem, bo wiemy, że Betlejem to jest dom chleba, czyli jest pokazane jego pochodzenie od razu, że był badaczem Biblii. Z domu chleba, z Betlejem, z Biblii wyciągał swoje argumenty. To nie były argumenty jakieś tam, jakiekolwiek, tylko właśnie z Betlejem wyciągnął. Pochodził także z Judy, w Judzie mieszkał, a więc wiemy, że Juda to lud prawdy, ci, którzy znają prawdę na czasie. No i był synem Isajego, a Isaj to ogólnie lud Boży. Czyli szerzej, prawda? Bo lud prawdy to ci, którzy znają prawdę na czasie, a lud Boży to ci, którzy są poświęceni, chociaż nie muszę wcale prawdy znać. Wiem, że lud Boży jest zawsze większy na świecie niż lud prawdy. Bo ci, którzy znają prawdę na czasie, są w mniejszości. Część ludu Bożego, prawdziwie poświęcone jego dzieci, są w kościołach, które prawdy nie znają na czasie. Więc tutaj mamy opis tego z Dawida, że on był z grona ludu Bożego jak najbardziej, syn Isajego, i z grona ludu prawdy znał prawdę na czasie. No inaczej nie mógłby podjąć żadnej walki, prawda? Musiał znać prawdę na czasie, musiał być z Judy. To, że był samym synem Isajego, byłoby niewystarczające, bo synów Isajego było więcej i wszyscy się bali walczyć, prawda? Wiemy, że inni synowie Isajego szli poszli na wojnę i inni się skurali, prawda? Stali tam Saulem i nic żadnego miasta nie było, bo oni tylko byli z ludu Bożego, byli po prostu do poświęconej jednostki, na pewno, ale niestety nie posiadali prawdy. I tenże człowiek, Isaj, miał 8 synów. W sumie 8 synów. Tych 8 synów przedstawia nam 7 grup i jedną jednostkę z ludu Bożego. Jak one wyglądają? Pierworodny Eliab to Gersonici. Gersonici to był kler, który prowadził ludzi do usprawiedliwienia i do poświęcenia. Więc jeżeli w jego Ewangelii mamy tak zwanych, prawda, Lewitów, tych trzech oddziałach, Gersonici jednym z nich, pokazani w Eliabie, to kler, duchowieństwo, które z tymi naukami doprowadzało innych do usprawiedliwienia, do wiary w Jezusa, a potem także aż do poświęcenia. Drugi z nich to Abinadab, to są znowu Meraryci. Meraryci zajmowali się wydawaniem literatury biblijnej. To byli wydawcy, a tak jak dzisiaj biblijne towarzystwo, prawda, to zagraniczne w Warszawie Brytyjskiej. No i mamy jeszcze Samme jednego, to on przedstawia kaatytów. Kaatyci to znowu ci, którzy siedzieli sobie przy swoich biurkach i pracowali nad tworzeniem różnych dzieł encyklopedycznych i słownikowych i leksykonów z dziedziny czy teologicznej, czy językoznawczej, czy historycznej, które te dzieła były pomocne dla kapłanów. Mamy pięknie pokazaną współpracę, prawda? To są lewici wieku Ewangelii, doprowadzający innych do poświęcenia, wydający literaturę biblijną i tworzący, kaatyci tworzyli, pisali to, co meraryci wydawali później, prawda? I to właśnie, i ci oni wszyscy działali na korzyść kapłanów. Pamiętamy, jak w tej było, że lewici pomagali kapłanom w służbie, prawda? Kapłani robili rzeczy związane z służbą bezpośrednią, te ważniejsze, a lewici byli, mieli swoją sferę służby na dziedzińcu, pomocną wobec kapłanów. I to bardzo pięknie pokazana współpraca. Pan Rusel na przykład często korzystał z pomocy chociażby tych dwóch, prawda? Także Gersonitów, bo wielu poświęconych wrogu pana Rusela, to byli ci, którzy naprawdę przyszli, bo Gersonici ich naprawdę przeprowadzili. Duchowieństwo, kler do milionego kościoła. Meraryci wydawali na niego różne dzieła. Na przykład producent kupił sobie Stronga, którego meraryci wydali, i z tym Strongiem się posługiwał. I chociaż nie znał oryginału, dzięki takim opracowaniom mógł
odwoływa się do pewnych słów hebrajskich czy też greckich i nawet na podstawie opracowań, które wydali ci akatyci, napisali, mrówcza praca akatytów, którzy napisali, pozostawiali te rzeczy i udostępnili kapłanom, którzy dzięki temu mogli tworzyć wspaniałe dzieła. Brad Johnson, kolejny z kapłanów, prawda, dzięki wspólnej pracy tych dwóch, czyli tych, którzy napisali, tych, którzy wydali, mógł na przykład pięknie opisać nam ofiary chierzonego Ewangelii, gdzie obficie, dzięki pracy tych dwóch grup lewitów, posługiwał się historią, świecką historią, prawda, na temat ruchów w kościele nominalnym, które to grupy były przez Boga nadzorowane, powiemy, że członkowie Gwiezdni pobudzali różnego rodzaju ruchy poprzez szamańskie doktryny, które od czasu do czasu Bóg podawał z zamiarem oczyszczenia chrześcijaństwa z błędów, które wokół niego narosły. Te ruchy były później najczęściej zamieniane na sekty nominalnego chrześcijaństwa, prawda, to już właśnie dla dzików, to, że Baron Saul poczynił, prawda, że one były zamieniane, ci mniej wierni zamieniali je w sekty i maluszkie statko przez długie lata, jak pamiętamy, nie mogło się dorobić trwałego ruchu. Dlatego Anna, prawda, wpadała tak naprawdę w kościele, że nie może mieć dzieci, jej konkurentka Fenenna, prawda, która była drugą żoną obok niej, miała dzieci, rodziła i to w sumie chyba 10 już miała, czyli to po jest pięknie pokazane, jak kościół nominalny co chwilę rodził jakieś nowe sekty. Natomiast Anna nie mogła stworzyć ruchu maluszkiego statka trwałego. Bo co ruch maluszkiego statka się zaczął, to zaraz go zamieniono na sektę i tak było aż do maluszkiego statka w Paruzji. Aż końcowanie się urodził Samuel i ona wtedy powiedziała, że jak Bóg da końcu jej dziecko, którego się nie mogła doczekać, to dziecko odda Panu na służbę i już nie pozwoli, żeby ten ruch został ponownie zamieniony. Tak się stało. Samuel to maluszkie statko, które w Paruzji się pojawiło. Pamiętamy, jak był budzony ten Samuel, żeby się zbudzić, prawda? Pierwszy to te budzenie Samuela to były poszczególne tom brata Russella, znowu brat Russell się tam przywołuje z innej swojej sfery działalności. Gdy wydała poszczególne tomy paruzyjne, w liczbie 4, to każdy tom paruzyjny to było wezwanie do maluszkiego statka w Babilonie, bo tam na Przychylnym jeszcze był, czyli w kościele nominalnym. To było maluszkie statko, wierni, poświęcony bracia, ale w błędzie. Malusze się już pojawił, a oni spali tam. Spali tam w tym kościele nominalnym. I Bradusel wydawał poszczególne tomy i te tomy trafiały do publiczności, także trafiały często do rąk tych właśnie wiernych dzieci Bożych w kościele nominalnym. Oni ten tom pierwszy czytają i ten tom tak im się podoba. Mówią, to są treści, na które oni czytali. I co robią? Pędzą do swoich duchowych przywódców w kościele nominalnym, prawda? Żeby do Helego na tym, prawda, tam tego kapłana, żeby zapytać, wołałeś mnie? Co to jest? Takie prawdy się ukazują. Nam się na bardzo podoba. Kto nam napisał? A Heli wam każe, co robi? Idź spać. Nie wołałem ci, idź spać. Próbują wyciszyć ich zainteresowanych, żeby się przypadkiem prawdą głoszoną przez tego, prawda, sprzedawczyka koszul nie interesowali. No to jeszcze dało się ich uciszyć. Poczekali parę lat. Wchodzi drugi tom parauzyjny. Znowu ludzie, którzy na boku poświęceni się ciekawie rzeczami religijnymi. Znowu doszło do ich słuchu, że taka się pozycja okazała. Dyskutują w tych rozmowach na ten temat. Czyli znowu w końcu pędzę do swoich wodzów. Wołaliście mnie? Co to za rzeczy? Nam się te rzeczy bardzo podobają. Chcielibyśmy się dowiedzieć coś więcej, kto to napisał, no i w ogóle na ten temat. A oni znowu mówią, nic takiego, idź śpij, nic się nie wołał. To samo się dzieje za kilka lat później, za trzecim domem paraluzyjnym. Wtedy, kiedy za trzecim razem się oni już pojawiają, znowu pobrali do Helego, do tego samego scenariusza. Heli znowu ich uspokaja, wycisza ich zainteresowanie, mówi, żeby poszli spać, ale jednocześnie Heli mówi, ale jak jeszcze raz się Pan zawoła, to wtedy już nie wierzy do mnie, tylko powiedz, mów Panie, bo twój sługa słucha, prawda? Oczywiście Heli tego nie powiedział. Wodzowie nowinnego chrześcijaństwa nigdy by nie powiedzieli, że jeszcze jeden dom się uważa Russella, to sobie już idźcie do niego. Tylko swoją postawą znowu to zrobili. Po prostu ta klasa budzona pierwszym domem, drugim domem i trzecim domem i ciągle uspokajana i wyciszana, żeby tylko się tym nie interesowali, bo jak nie zaczęła myśleć, mówi, postawa kleru naszych wodzów jest dla nas dziwna. Oni tutaj coś mają, tutaj chcą przed nami burzyć, chcą nas oddzielić od czegoś naprawdę cennego. Mówi, my tu jeszcze żalimy i słuchamy, bo jesteśmy i mamy czas, szanujemy i lubimy się z nimi, więc mają na nas jeszcze duży wpływ, my tak słuchamy, ale niech jeszcze raz takie coś się ukaże, to na ich postawa nam już mówi, że już więcej nie będziemy u nich dopytywali się, co to się stało, co to jest za dzieło, kto to napisał, tylko już pójdziemy bezpośrednio do tego autora i tak się stało. Jak Matecy sobie zobaczą, jak w ogóle ludzi sobie o nich otworzą, to jest chyba drugi rozdział, prawda? I sobie można otworzyć i zobaczyć, treść, na czwarty raz Bóg wzywa Samuela, prawda? Samuelu, on już mówi, mów Panie, bo twój sługa słucha i co? I Bóg mu mówi coś. I potem jest powiedziane, co mu mówi, bo on zna relację Helemu z tego. I potem sobie wrócą do domu, zobaczą porównają słowa, które Bóg powiedział do Samuela wtedy tam w nocy, jak rozmawiał za czwartym razem i tytuły rozdziału czwartego tomu paruzyjnego Wartusera. To, co Bóg powiedział do Samuela, to jest treść czwartego tomu paruzyjnego. Tam jest zapowiedziane, co Bóg zrobi z nominalnym chrześcijaństwem. Za to jest odstępstwo. I po tym, na co się zorientował, bo po tej rozmowie, potem po tytułach czwartego tomu paruzyjnego, że to była treść też czwartego tomu. Czyli trzy pierwsze wezwania, to musiały być trzy poprzednie tomy parauzyjne, które tego Samuela budziły, ale on ciągle tam był związany, prawda? Trudno było mu się dostać. No wiadomo, że wyjść z tego, gdzie człowiek był całe życie, gdzie nawiązane są osobiste kontakty, nie jest łatwo. Jest się wcale, z drugiej strony temu Samuelowi nie dziwimy. Ale oczywiście dobrze było, gdyby im wcześniej ten ruch, bo wtedy nie się traci, jak się dłużej człowiek upiera, to na to coś mu tam umyka, ale dobrze, że w końcu się dali obudzić. Więc wracamy, bo taka była dygresja wracając do Lucerna, ponieważ on jest naszym dzisiejszym tematem. Więc tak chciała się pokazać tych lewitów, którzy tak bardzo działali na korzyść kapłanów, którzy z wieku Ewangelii i to do ostatniego z nich, do Pana Johnsona, korzystali obficie, szczególnie z tych dwóch, jeśli chodzi o literaturę, w sensie jej pisania i wydawania, a jeśli chodzi o lewitów, no to oni naprawdę przeprowadzali. Bardzo często, gdy przychodzili do prawdy, do Pana Lucena ci bracia, prawda, to oni już byli poświęconymi w sercu. To nie byli ci, którzy się dopiero poświęcili w ruchu prawdy. Pan Lucen generalnie szukał tych już poświęconych i usprawiedliwionych i poświęconych jeszcze w kościołach, których byli. A wreszcie oni się tam takimi zrobili. Trzej następni synowie, bo mówiliśmy, tak, że mają 8 być, to są przyszli lewici Epifanii Wielka Kompania, która jako klasa pojawiła się dopiero od roku 1914, ale jednostki z tejże klasy były przez cały wiek obecne. Tylko jak wiemy, jako klasa pojawiła się wtedy, kiedy Bóg spłodził z ducha ostatniego członka małżeńskiego statka. Wtedy jak gdyby zaczął się zajmować kolejną klasą, która się teraz przy okazji tworzyła, ale nigdy nie poświęcał jej jako klasie wielka, bo był zajęty małżeńskim statkiem. Ona tam się w swoich jednostkach cały czas była obecna, ale najwięcej jej normalnie było w okresie pod koniec paru dni, ponieważ to było żniwo. W ciągu całego wieku Ewangelii do prawdy malutkim statkiem nie stało się zbyt wielu braci. Ogromna większość członków malutkiego statka została, jak to zresztą powinno być, zresztą żniwie zebrana, prawda? To automatycznie i odpad, tak, w wielkiej kompanii był największym żniwie. Wiemy, jak to ciągle wychodził o różnych godzinach, prawda, i wzywał do pracy, i tam były duże powołania. I potem znowu musiał wychodzić i wzywać kolejnych za parę godzin, bo mnóstwo odpadało i brakowało członków malutkiego statka do pracy w tejże winnicy i ciągle trzeba było dobierać. Każde czesiewanie, jakie się przechodziło, począwszy od Barbura aż do piątego, to ogromną ilość braci z malutkiego statka usuwało do wielkiej kompanii, do procesów oczyszczania albo ostatecznie do której śmierci, jeżeli te procesy oczyszczania nie okazywały się skuteczne. Także ich obecność tutaj także jest usprawiedliwiona, bo oni cały czas byli, tylko jeszcze nie byli jako w tym czasie, jako klasa widoczni, ale w swoich członkach istnieli cały czas. Siódmy to klasa malutkiego statka, oddzielnie pokazana, siódmy z tych braci, no i ósmy to właśnie brat Rusek, jako jednostka, mówiliśmy, że to będzie 7 grup i jedna jednostka z ludu Bożego. To są wszyscy synowie Isajego, czyli ludu Bożego. Isaj, lud Boży. Generalnie wszyscy ci, czy w prawdzie, czy poza prawdą, ci, którzy są w swoich sercach Bogu oddani. I w sumie on ze swego, prawda, miał tych 8 synów, czyli lewitów jego Ewangelii, lewitów Epifanii, maluszkie statko i jedną jednostkę, ósma, tam właśnie ostatni syn w Dawidzie pokazany, to osobiście brat Rusel. W tym czasie brat Rusel był zajęty wypasaniem szur, jak czytaliśmy w 15 wersecie. Dawid odchodził i wracał od Saula, aby pas przodem ojca swego w Betlejem. On był wtedy zajęty wypasaniem szur, te szury to nic innego jak maluszkie statko. A wypasanie tychże szut właśnie polegało na tym, że ogłaszał fakt obecności ulubieńca. Zgodnie z okrzykiem opłynka, który pochodzi się rozległ z Mateusza 25:6, o północy powstał krzyk, oto ulubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Także Mateusz miał zajęcie i on się bardzo początkowo nie angażował w te sprawy. Zauważmy, werset 15 mówi, odchodził i wracał od Saula. Czyli na pewno jest zainteresowany, co tam na wojnie się dzieje i wracał do wypasania szut. Bo jego główne zadanie było zajmowali się ludem Bożym, a ten konflikt na razie go nie interesował, bo tak okazjonalnie tam zwrócił uwagę. Może napisał jakiś mały artykuł tu i ówdzie w strażnicy, prawda? Ale nie poświęcał temu swojej uwagi, czyli ten czeka, że zrobi to za pewien czas, kiedy pójdzie i mówi, że ja będę walczył. póki co tylko zwracał uwagę, no bo on był też chrześcijaninem. Tak? Prawdopodobnie też był jednym z obrońców Biblii i też był żywotnie zainteresowany obroną Biblii przed tym przebłędem, który się pojawiał, ale uważał i chyba możemy powiedzieć, że słusznie uważał, że chrześcijaństwo sobie z tym poradzi. Ogromne chrześcijaństwo, mające wielu uczonych ludzi, prawda, teologów o znamiennym wykształceniu, że oni sobie po prostu poradzą. Więc on uwagę tam się, w sensie zainteresowania od czasu do czasu miał, ale uważał, że to nie jest jego działka. Że chrześcijaństwo nominalne, przecież oni mają te same widzenia. To jest nasza wspólna sprawa. Są wielcy, więksi ode mnie, intelektualni geniusze, nie tymi sprawami się zajmują. Także wyrażał pewne zainteresowanie, ale nie było to zainteresowanie takie pełne, które będzie okazywał później. Ten konflikt z teorią ewolucji osiągnął punkt krytyczny dopiero w roku 1881. I dlatego wcześniej, kiedy nie był taki punkt krytyczny, Bradusza nie uważał za konieczne osobiście się tym zainteresować tak dokładnie, bo ważniejsze sprawy były dla niego, chyba ważniejsze było ogłoszenie, które obecność naszego Pana Ludowi Bożemu, niż zajmowali się obozem niewiary, który zawsze istniał, tylko właśnie w ostatnim czasie zyskał nową teorię, nowego Goliata, ewolucję potężną, więc na razie póki co nie zwracano do niego tak ogromnej uwagi. Werset 16. Ale Filistyńczyk wychadzał, wstając rano i wieczór i stawał przez 40 dni. Te 40 dni to 40 na żniwach. 1914. Goliat dwa razy dziennie, rano i wieczorem, przez 40 dni wychodził i wyżliwał do Izraela, czyli teorii ewolucji. Cały czas ten okresie czasu regularnie rzucała wyzwanie swoją postawą, pychą, prawda, pewnością siebie, rzucała wyzwanie obrońcom Biblii. A to już właśnie powiedziałem, tylko nie wyświetliłem. Sama walka w Tybie odbyła się dopiero 30 dnia, jak wiemy, no bo 30 dnia w końcu Dawid się pojawił i ta walka między nimi nastąpiła. Wcale to nie oznacza, że w Antytypie ta walka odbyła się w roku 1914, bo tak nie było. To nie oznacza, że w Antytypie Bradusze stoczył walkę dopiero w roku 1914. Dlaczego? Bo pierwsze artykuły przeciwko ewolucji ukazały się już w Czarnicach w roku 1879 w ramach takiego jego chodzenia do Saula i wracania do wracania trzód. Od czasu do czasu coś napisał. Ale główna broszura przeciwko ewolucji to Biblia a teoria ewolucji, której metodą procy, o której będziemy mówili, gdy dojdziemy do walki, bo właśnie procą zawarty, metodą procy, wydał w latach 1890, no to był 1890 któryś rok, prawda? Wtedy, kiedy już ten punkt, ta walka osiągnęła punkt kulminacyjny i brat Rusek uznał za właściwe po prostu zająć się nią poważnie. Jako, że chrześcijaństwo przebywało i w strachu stało sparaliżowane, nie wiedząc, co z tym sobie porobi, a wiedział wielką szkodę, jaka teoria ewolucji wyrządza, bo wielu chrześcijan po prostu ulegało wpływowi tejże nauki i traciło wiarę, po prostu traciło zwykłą wiarę w Boga i uznał za właściwe się tym samemu zaangażować. I to, że w Tybie ta walka odbyła się 40 dnia, właśnie jak mówię, nie oznacza, że ona, że Bradusze zajął się teorią ewolucji w roku 1914, tylko że wtedy zadano jej ostateczny cios. Bo Bradusze argumentował, że wybuch pierwszej wojny światowej jest dowodem czegoś odwrotnego niż ewolucji, że jest dowodem dewolucji, bo człowiek, który ewolucyjnie się rozwija, nie powinien do walki przystępować i wyżynania. Tak? Po raz pierwszy wtedy wojnie chemię zastosowano, prawda, w tych środki podejrzliwiących, które może były pogłoceniem wszelkich praw, jakie sami ludzie ustanowili. To po prostu pokazał, że to, co woli ludzie wyprawiają w czasie pierwszej wojny światowej, to świadczy o czymś zupełnie innym niż o pięciu się człowieka na coraz wyższy poziom. Tak naprawdę Bradusze prowadził walkę około 35 lat, no bo jak tak od tego pierwszego wydania, pierwszego artykułu byśmy wzięli, a Typ jako człowiek nie mógł tam być długo zabijany. Wobec tego Bóg tą walkę w Typie kazał stoczyć dopiero 40 dnia, żeby pokazać skończone obrazie, że ostateczny cios ewolucja otrzymała raz w ogóle pierwszej wojny światowej, gdzie Bradusze powołał się na nią jako jeszcze kolejny koronny dowód tego, że nie ma głowy jakiejkolwiek ewolucji wśród rodziny ludzkiej. I rzekł Izrael do Dawida, syna swego: weź teraz braciom swoim ten efa plażma i 10 chleba, a biegnij do obozu braci swoich. A tych 10 młodych serów doniesiesz rotmistrzowi, a brać swoją nawiedziwszy dowiesz, jak się mają, i zastawę ich wydźwigniesz. 19. A Saul i oni wszyscy mężowie izraelscy leżeli w dolinie Ela, walcząc przeciwko Filistynom.
Dolina to sfera, która ich dzieliła. Wciąż były to dwa różne obozy, mające na dwóch różnych górach, na Królestwie Błędu i Prawa.
Melodusem miał trzy rodzaje literatury. Efa Prażma to jego artykuły na temat ewolucji, które pisywał od czasu do czasu w strażnicach. Głównie w roku 1881, bo w tymże roku Bratusel poświęcił cały jeden numer strażnicy zebraniu wszystkich artykułów, które na temat ewolucji napisał wcześniej tu i ówdzie, to w tymże roku ukazała się strażnica, która zawierała je wszystkie w jednym numerze. Czyli dlatego, można powiedzieć, że dlatego jest taki decydujący, jeśli chodzi o strażnicę, decydujący zestaw artykułów Efa Prażma. 10 bochenków chleba, które on także wziął, to jest 10 stun harfy Bożej, czyli tych głównych doktryn biblijnych, w pokarmie dla myślących chrześcijan. Wiemy, że tak wtedy zrobił pierwszy tom Maruzyny początkowo. Maruzyny napisał pierwszy tom Maruzyny pod tym właśnie tytułem, tylko potem zmienił tytuł i metodę prezentacji, bo jak wiemy, w tym, że pokarmie dla myślących chrześcijan, Bratusel atakował błąd, wykazywał ten błąd, a potem dopiero prawdę. Po pewnym czasie zrozumiał, że zaczynanie od zbijania błędu, żeby potem pokazać prawdę, nie jest dobrą metodą, bo jednego zniechęca. Ludzie nie lubią, jak się im błędy wytyka, więc uznał, że lepiej konstruktywnie prezentować prawdę, a obalenie błędu pozostawić czasowi, gdyż ktoś, kto prawdę przyjmie, z czasem sam dojdzie do wniosku, że to, co do tej pory wyznawał, to jest błąd i nie ma potrzeby, że to jest słuszna metoda, że lepiej nie jest pomocnego to musieć wytłumaczyć, że nie krytykujmy jego błędu, które on wyznaje, bo człowiek nie lubi, prawda, jak go się krytykuje i on uważa, że to, co wierzy, to jest piękne i na tym prawdziwe. Lepiej po prostu mówić mu o prawdzie, prawda jest zachwycająca, więc na pewno do niego trafi, a prędzej czy później, prawda, sama wyrobuje błąd, bo, ale on to sam już zrobi. Tak jak sam zrobi, to nie będzie miał do siebie żadnych. I na pewno się na siebie nie pogniewa, a na nas mógłby, jakbyśmy mu chcieli atakować, więc dobrze, zmienił metodę i to się nazywało kiedyś pokarmem dla myślących chrześcijan, potem stało się posłuchane wieków, napisane już inaczej. Ale to jest to samo. Jeśli chodzi o prawo prawdy, to było to te same. 10 bochenków chleba. No i jeszcze 10 serów i Sajmu kazał zabrać, no to jest to samo, te główne nauki w cieniach przybytku, które Bartuszek też w tymże roku 1881 napisał, wydał. To też historia dochodzenia się Bartuszela do wymienia cieni przybytku jest bardzo ciekawa. To był czas, kiedy pojawiły się błędy Barbura. Bartuszek i Barbur spodziewali się tego, że raz powrotem naszego Pana na ziemię, część Kościoła, która przeżyje datę pierwszego zmartwychwstania, nie umrze, tylko zostanie przemieniona, no, może ilość słownikiem na ulicy, prawda, przemieniona od razu w istoty duchowe, bo już pierwsze zmartwychwstanie, więc nie wszyscy zaśniemy, prawda, jak to mówił Paweł w pewnym miejscu, więc nie wszyscy zaśniemy. Wtedy wszyscy oni rozumieli, że nie wszyscy zaśniemy, nie wszyscy w ogóle umrzemy. A potem czas pokazał, że gdy Paweł pisał, nie wszyscy zaśniemy, ale będziemy przemienieni w okamgnieniu i tak dalej, to oznaczało, że nie będziemy w stanie snu. Bo zasnąć może oznaczać, że nie umrę, albo że jak umrę, to nie będę spał. No bo jeżeli ja umieram w tej chwili, no, jako człowiek, i w tej samej sekundzie kontynuuję życie jako istota duchowa, a tak było z członkami Kościoła, którzy umierali po dacie pierwszego zmartwychwstania, no to oni rzeczywiście nie spali. I Paweł ma to na myśli, że ci z maluszkiego statka, którzy umrą po dacie pierwszego zmartwychwstania, czyli umrą po swoim zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu tej klasy, do której oni należą. Oni nie będą mieli potrzeby w grobie leżeć, bo na co będą czekać w grobie? Na zmartwychwstanie ludzkości, a za ludzkością Bóg ich powołał do życia? Ich zmartwychwstanie już miało miejsce. Ci, którzy umarli wcześniej, przez rok 1878 czekali na pierwsze zmartwychwstanie, a ci, którzy umierali po roku 1878, już nie mieli na to czekać. W chwili śmierci byli zamieniani od razu na istoty boskie, duchowe i w ogóle w ogamnieniu, błyskawicznie w chwili śmierci ciała. Ale to przyszło dopiero po czasie, prawda? Gdy prawda stała się na czasie, a Bóg to wykorzystał jako test. Na przykład test pokory tychże braci i Barbura i Lucela. I Matrusolowi wystarczyło pokory, żeby uznać swój błąd i wprowadzić korektę, skoro rzeczywistość pokazała inaczej, a Barburowi zabrakło. Więc Barbur pomyślał, że żeby ten błąd mój nie był tak bardzo widoczny, to ja wymyślę jakąś naukę, która zaszokuje braci i oni tym się zainteresują i odwrócą uwagę od mojej wpadki. No i wymyślił naukę, prawda, która podważała obok naszego Pana. Matrusol wtedy miał bardzo duży problem, bo Barbur był znany tak samo jak on. Początkowo Barbur był bardziej znany, początkowo Barbur uczył brata Lucela, na przykład jeśli chodzi o chronologię. Lucel, dzięki Barburowi, zrozumiał, że chronologia w ogóle odgrywa jakąś rolę w polskim planie. Bo on na podstawie tych różnych fanek, chociażby Millera wcześniejszych, miał dystans do chronologii. Uważał, że to nie ma co tam koło chronologii, bo to tylko prowadzi do nieporozumień, złych obliczeń dat, rozczarowań, zawodów z dystansem. Ale Barbur mu wykazał, że ta chronologia, że tyle dni, po co u Daniela jest tyle dni, a Bogosławiony to doczeka tylu dni, a po tylu dniach jest stanie tamto, a że też to ma jakiś sens. No i oni obydwaj dużo studiowali na teologię, spędzili wiele nocnych godzin na rozwiązaniu tych spraw i początkowo Marbur wiele rzeczy nauczył brata Husserla. Szczególnie się chodzi na punkcie chronologicznym, to on jemu zawdzięcza zrozumienie roli chronologii w moim obraniu. No ale po tej wpadce właśnie z tym, gdy wszyscy zaśniemy, Barbur zaczął głosić różne inne nauki związane z ruchem, żeby zaszokować braci, a że to byli ci sami bracia, do których brat Husserl się zwracał, do których dochodziła ta sama strażnica i czasami Barbur coś dziwnie pisał, czasami brat Husserl coś pisał, nawet dobrze, tak być może nie mogło. Więc musieli zerwać między sobą, prawda, kontakty, no ale wciąż Barbur docierał do tych samych ludzi, którzy wcześniej wyznawali wspólną prawdę. Więc brat Husserl czuł potrzebę jakiejś prawdy, która jednoznacznie pokaże pokup w jego pięknie, miejsce w jego boskim planie, no ale powiedzmy tylko, że Barbur nie ma racji, a nie poprzez tego żadnymi poważnymi argumentami, no to co to będzie na głos słownego. I on domyślał się, że trzecia Mojżeszowa, 16 rozdział zawiera klucz do okupu. Bo tam jest właśnie ten cielec, kozioł pański, te ofiary. On wiedział, intuicyjnie czuł, że zrozumienie tych typów dałoby mu potężny argument do przeciwstawiania się błędowi Barbura. Ale nie mógł tego pojąć. 3 dni modlił się do Boga sam, poprosił braci, którzy przy stole się z nim zbierali w parałudzie, takie pozycje, że oni obiady spożywali razem. Radusa zawsze przychodził ostatni, bo cenił swój czas, więc oni wszyscy się zbierali wcześniej. Radusa przychodził co do minuty, bo się nigdy nie spóźniał, ale też nie było minuty za wcześnie. Więc przychodził co do minuty na swoje miejsce, rozpoczynał się obiad i przy obiedzie często były różne rozmowy. Gdzie Radusa nie opowiadał pewne rzeczy, oni mu zadawali pytania. I przy jednym takim właśnie spotkaniu Pan Dusze poprosił, a zwróćmy uwagę, znowu jaka pokora, prawda? Narzędzie pańskie, Pan Dusze, wszyscy wobec niego autorytet, a on prosi tych, żeby się w sposób modlili do Boga, dla niego o zrozumienie trzeciego tego rozdziału, bo on czuje, że tam jest prawda, ale on nie może tego poskładać do kupy. Jak to jest z tymi ciecami, z tymi kozłami, że chodzi o nas za zera, o co tutaj wszystkim chodzi, ale czuł intuicyjnie, że tam jest klucz. No i czytał wielokrotnie tych tekst, ten list do Żydów, prawda, 9-10 rozdział, tak dużo o tym mówi, ale co z tego, jak nie czytał, jak Pan nie odsłonił, prawda, tejże prawdy, to mógł sobie czytać i nic nie szczegął niczego. No ale potrzebnia, tak jak pisze w swoich wspomnieniach około godzin południowych, znowu czyta te same wersety i nagle te wersety zaczynają do niego przemawiać. Stały się jasne, chociaż do tej pory nie były, chociaż setki razy je czytał. No i tak powstały, tak się zgodziły się przybyły. Zasunął tą trzecią, 16 rozdział, wydał cienie przybytku i to była prawda, tak jak się mówiłem, że Bóg, jak się pojawia błąd, Bóg nigdy swojego ludu nie pozostawia bez kontrprawdy przeciwko temu błędowi. Swój lud zawsze obroni, bo wiadomo, że jak błąd jest silny, no to my nie mamy sami w sobie tyle siły, żeby stworzyć prawdę przeciwko niej. Ale Bóg jest i on ją Bóg również przygotował, bo on wiedział od zawsze, jakie błędy się pojawią i kiedy. Dlatego zawarł prawdę w Biblii, poszczególne narzędzia powołuje, kiedy trzeba, to prawdę pokazują akurat na czasie, jak to mówimy, kiedy ona jest potrzebna. Jak jest godziny dziennie przybyt? Też test pokory do Bata Russella. Bóg takie testy lubi robić. Przypomina mi się kolejny test, to tak dzisiaj o posłańcach, to bardziej, że oni jeszcze, jak kiedy już Bata Russell zmarł i były tarcze, kiedy Luther zaczął przejmować władzę i chciał się do powiedzenia, to żeby pozbyć się Bata Johnsona i to w sposób taki, który no, nie rzucałby podejrzeń, że on go usunął, tylko że po prostu musiał to zrobić, to chciał upokorzyć Bata Johnsona i kazał mu, jak on był wielkim pielgrzymem, znającym język oryginalny, prawda, hebrajski i Nowy Testament. Wiele kilku artykułów Bata Johnsona okazało się w strażnicach, chociaż nie są podpisane, bo Radusa ich nie podpisał, tylko podawał kłodu, że pewien bardzo pobożny brat te prawdy podsunął. I on mu kazał po śmierci Bata Russella ubrać się w strój roboczy, taki relikowy, i w piwnicach domu biblijnego czyścić strażnicy stróżu. To była jego służba. Mało tego, że przebadził, myślał, że on się odrzuci, prawda, że on wie, że nie będzie tego w stanie robić, i ten miał pretekst, o, trzeba go usunąć, bo on ma wykonywania stróżu. Pan Russell prawie de relikt i strąga tą piwnicę i może ścierał. Ale że właśnie ścierał i było mało, to myślał, że coś jeszcze mocniejszego muszę wymyśleć. Pokazał mu do obiadu, jak się dali, bo nadal tak za wzorcem brata Russella, do obiadu, jak się dali ze sobą w tym domu biblijnym, nie pozwalał mu zdejmować tego relika, tylko żeby ten relik siadał i tak jak mówiąc, żeby jeszcze jak czysto nie będę patrzył, może się zbuntuje, może mu zabraknie pokoju, prawda? I wtedy nie będzie miał pretekst do tego, żeby go usunąć. Dobra, Johnson, ja w tym reliku, ten obiad i czekam na rozwiązanie, prawda? No i w końcu bracia, inni bracia, którzy znali się brata Russella, znali brata Johnsona, wiedzieli, jak umysł dla brat Johnson, prawda, jaką rolę pełnił pod Batem Russellem, że Brat Russell w ostatnich latach swojego życia właśnie Johnsona wysyłał do wszelkich ognisk zapalnych, na jego pojawiła Anglia, prawda? Pod koniec życia pana Russella Anglia chciała się odłączyć od pana Russella i uniezależnić, problemy tam się zaczęły. I przecież pan Russell, to nie inny, tylko pan Russell wyznaczył pana Johnsona, bo on wiedział, tylko nie powiedział tego nikomu, ale on wiedział, że pan Johnson jest przyzwolony następnym po nim do prowadzenia pracy, następny człowiek gwiezdny. Ale sobie zdawał sprawę, że Eliasz i Elizeusz będą musieli być rozdzieleni. I on wiedział, że nie wolno mu tej prawdy ogłosić, którą on wiedział dla swojego użytku, ponieważ próba charakteru, jaką Bóg chciał przeprowadzić, dzieląc Eliasza i Elizeusza na dwie oddzielne klasy, by nie wyszła. Więc on posługiwał się panem Johnsonem, dlatego że wiedział, że on będzie po nim musiał to dzieło prowadzić, już go wyznaczał do największych, takich najtrudniejszych rzeczy, żeby go przekonować, ale nikomu tego nie powiedział. To była informacja, którą od Boga miał. Jak poznał, to nie wiemy, ale myślę, że poznał przez obserwację służby wszystkich, prawda? Trudno komuś, kto, z kim oni jeździli, z kim spali w jednym łóżku, jedli z jednego talerza, żeby przez ileś tam lat nie zorientować się, co każdy z nich prezentuje, prawda? Rutherford na przykład się potem przyznał, ja też błędy różne prowadzić, że on chociaż powtarzał prawdy paruzyjne pana Russella, to mój nigdy ich nie rozumiał. Po prostu powtarzał i przeczytał, bo powtarzał. A że był prawnikiem zdolny, więc pięknie mówił, bardzo ładnie to robił, był to wrażenie na braciach, ale on nigdy nie rozumiał głębi tego, co mówił. Ta prawda nigdy przez niego nie przeszła, żeby go on ją przefiltrował, a i stała się jego częścią, bo wtedy nikt się nie sprzeciwił, prawda? Że on się sprzeciwił większości rzeczy. Zaczął od powtarzania usprawiedliwienia wobec wiary. Nie ma dla nich usprawiedliwienia z wiary. Usprawiedliwienie jest z uczynków przez głoszenie. Ale wracamy do naszego tematu, bo dygresja za długa, a obiecałem, że bardzo służę dzisiaj tak nie obiecanie. Ja się obiecuję, że wypadnie się muszę skończyć z dwóch części. Więc, czyli to są te rzeczy, które Isaj, lud Boży, poradził bratu Russellowi, żeby zabrał. Znaczy, lud Boży zachęca brata Russella, masz różne wspaniałe rzeczy, które napisałeś. Napisałeś tu już coś w strażnicach, w tym roku zebrałeś to blisko 5 numerze. Napisałeś takie coś jak pokarm dla myślących chrześcijan, no i w kondycjonie przybytku. Weź te wszystkie różne prawdy, które tu już pisałeś, wejdź do walki z tymi prawdami. Posil tymi prawdami obóz chrześcijański. To już wywiadał taki zwyczaj, że najpierw wysyłał artykuły ze strażnicy do różnych adresów, które dostał, żeby zainteresować różne osoby. Potem wysyłał jej program dla myślących chrześcijan, czyli ten pierwszy dom, prawda, w tej pierwszej postaci napisany na zasadzie najpierw prezentacja, obalanie błędu, potem budowanie prawdy. A jeśli ci, którzy otrzymali strażnicę i pogląd do miesiących chrześcijan, napisali do niego, podpisali, zareagowali na to, że chcą coś więcej, to wtedy wysyłał im cienie przybytku. I te cienie przybytku dostarcza także wodzą religijnych grup, uważając, że wodzowie grup religijnych, jako bardziej rozwinięci, prawda, to cienie przybytku będą mogli docenić, zrozumieć i może jakiś użytek z tego zrobić. Także to była taka jego metoda działania. Ci wodzowie grup są pokazani właśnie w tym rotmistrzu, prawda? Rotmistrzowi dostarczysz tych 10 serów, prawda? Rotmistrz odpływ jakiś wód, prawda? Jest tam rotmistrz i pułkownik, zależnie jaki przekład, jak zobaczyłem, to niektórzy napisali chyba tak. Rotmistrz piszą niektórzy o dowódcy, niektórzy o pułkowniku. To jest w zasadzie. Który to był? 18, tak? Tak, rotmistrzowi, 18. A tych 10 młodych serów doniesiesz rotmistrzowi. Więc. Taka była metoda działania brata Russella z tymi prawdami. Lud Boży, Isaj, zachęcał go, żeby te prawdy wykorzystał do walki, jaką chrześcijaństwo toczyło wtedy z obozem niewiary, szczególnie z ewolucją, która była ich najmocniejszym punktem. A no tak, to już mówiłem, prawda? Russell zachęcony przez Isajego, lud Boży do przedstawienia powyższej literatury usprawiedliwionym i ich przywódcom. Także zalecone do zainteresowania się usprawiedliwionymi, którzy walczą po stronie Biblii. Tam jest, mówię, idźcie dowiedz, jak się mają, jak tam idzie im. No i także był zachęcony, żeby ich zachęcić do poświęcenia się Bogu. To jest zasady ich podźwigniesz, prawda? Czyli jakby dodać im ducha, żeby bardziej się zaangażowali, żeby się poświęcili, bo wielu z nich było tylko usprawiedliwionych z wiary, żeby ta walka była bardziej skuteczna. Wstawszy wtedy Dawid rano na świtaniu, a poruszywszy trzonę stróżowi, wziął to nasie i szedł, jak mu rozkazał Isaj. I przyszedł do obozu, a wojsko wyszło do szyku i okrzyk czyniło upotykanie. A już uszykowali Izraelczycy i Filistynowie wojsko przeciwko wojskom. Przetoż zostawiwszy Dawid to, co przyniósł, i złożywszy to z siebie pod rękę stróża sprzętu żołnierskiego, biegł do wojska, a przyszedłszy przywitał się z braćmi w pokoju. październiku 1881, to jest to wcześnie rano, Ladusław zaczyna propagować tą właśnie literaturę i tą literaturą wchodzi między strony konfliktu. Te strony są do tego czasu już wyraźnie podzielone i bardzo bliskie walki, a myślę, że okrzyk bojowy, prawda, tam się spotykamy. Czyli, że zbliża się do tego decydującego między nimi konfliktu. Powierza swoją literaturę tym, którzy ją rozprowadzali, to właśnie ten stróż sprzed żołnierskiego, to ochotnicy, kolporterzy, żeby rozdawali pod kościołami, prawda, w czasie niedzielnych zebrania, żeby wychodzili w terenie i udostępniali tą literaturę wszędzie, gdzie tylko się dało. Trzodę natomiast, czyli swój lud Boży, który wokół niego już zebrał, zostawia pod opieką pielgrzymów i starszych, czyli pod opieką stróża, bo oni wtedy, wiem, miał od siebie pewną grupę osób, to właśnie swoją trzodę. Ale też byli już pielgrzymi, starsi zgorodni, bo to już się trochę okrzepło ten ruch, więc już mówię, gdyby odebrać swoje zainteresowanie od ludu Bożego, bo sprawa jego ruchowy okrzepł i już byli pielgrzymi i starsi, którzy mogli się tą trzodą zająć, a on mógł zwrócić większą uwagę obrońców, a sam pragnie się znaleźć w gronie obrońców gminy, dlatego myślę, że biegł do obozu. Pozostawił lud Boży innym, którzy już byli, a sam pobiegł między strony walki. Pozdrawiając tych innych chrześcijan po bratersku, przywitał się z braćmi w pokoju, bo to byli jego bracia chrześcijanie i mieli wspólnie jeden interes, prawda? Bronić Biblii przed obozem niewiary.
23-24. A gdy rozmawiał z nimi, oto mąż imieniem Goliat, Filistyńczyk, występował między nie z wojska filistyńskiego i mówił one słowa, co słyszał i Dawid. A wszyscy mężowie izraelscy, ujrzawszy onego męża, uciekali od oblicza jego i bali się bardzo.
Czyli taka sama sytuacja. Goliat, tak jak poprzednio, puszy się, a Izrael w strachu cofa przed jego postawą taką zaczepną i mocno pewną siebie. Nadal nie mają na niego sposobu. Jak skąd by ich mieć? Nie mają prawa, nie mają sposobu.
25. I mówią ci mężowie izraelscy, widzieliście tego męża, który wyszedł? Bo wyszedł, aby urągał Izraelowi. Ale to by go zabił. Zbogacił go król bogactwami wielkimi i córkę mu swoją dał. A dom ojca jego uczyni wolnym w Izraelu.
Czyli ci walczący chrześcijanie rozważają teorię ewolucji. Mówią sobie o niej, cóż to za wielka, ogromna, straszna i potężna teoria. Czy zbadaliście i zrozumieliście ewolucję i pierwsze pytanie? Czy widzieliście tego męża? Czy rozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? To straszna nauka, bo jak słuchamy, to nas przeważa, nie wiemy, co powiedzieć. Ewolucja jest tak sformułowana, by urągać, żyć Biblią, prawda? Urąga Izraelowi. No to wiadomo, że ewolucja usuwa potrzebę w ogóle Boga, istnienia Boga. No i jak również stworzenia przez Boga człowieka. Kto pokona ewolucję, głoszą, prawda, mówię między sobą, to dostanie wielkie bogactwa w postaci wpływu, reputacji, stanowiska, odwołów do nominacji, a także szczególne władze. Na córka to córka, tylko szczególne władze, czyli można się do tego domyślać, aby ktoś pokonał ewolucję, to go wyniosą. To co za wielki uczony, teolog, co to wspaniałe rzeczy go czekają. Będzie znane na całe chrześcijaństwo, ogromne bogactwa, niekoniecznie finansowe, prawda, wpływ, reputacja, stanowiska, wyniosą go na sam szczyt tego kogoś i by miał szczególne władze, szczególną córkę dostanie. A wraz z nim, z tym kimś, który zabił tego Goliata, pokonał ewolucję, to korzyści odniosą jego duchowi bracia, do ojca jego. Też będzie miał korzyści, no bo w takiej denominacji go nie pochodził, to ta cała denominacja, a to nasz, to od nas, od baptystów to zrobił, od prezbiteria to zrobił, prawda? Albo od dowolnej innej grupy, to się cała grupa by szczyciła, że ktoś z naszych, my to z naszymi naukami, żeśmy pokonali tę ewolucję.
26-7. Wtedyż Dawid rzekł do mężów, którzy z nim stali. Co dadzą mężowi, który by zabił tego Filistyńczyka i odjął pohańbienie od Izraela? Bo cóż to za Filistyńczyk nieobrzezany, że urąga wojską Boga żyjącego? A bo lud odpowiada, to dadzą mężowi, którzy go zabili.
Czyli powiedzieli mu to, co w drugiej, prawda?
Czyli dostać wielkie bogactwa, córkę dostanie za żonę, a dom ojca jego będzie wolny w wielkim Izraelu.
Mamy to ciekawą sytuację. Bratusek był zawsze nieśmiały i skromny. Potrzebował zachęty, żeby coś zrobić. Nie chwał się nigdy pierwszy, że on to umie zrobić. A się ogląda właśnie, że są lepsi od niego i lepiej to zrobią. Oprócz tego on rozumiał, że nie jest popularny wśród nominalnego chrześcijaństwa. Wiedział przecież, jak zwalczają go na każdym kroku. Mówi, jak on się tam pojawi, no to raczej nominalne chrześcijaństwo nie będzie mu sprzyjało. Nie jest popularny, sobie skrytykowano. I to przeszkadzało w jego urzędności. To go trochę hamowało, prawda? Tak jak każdy z nas, gdybyś wiedział, że nas gdzieś nie lubią, to raczej tam nie będziemy w to miejsce szli, prawda? No to człowiek, no, ale jeżeli Bóg by wskazywał, że muszę pójść na filmie, nie lubię nawet, bo trzeba, nie wiem, czy bronić prawdy, czy jakąś służbę wykonać, która ewidentnie musi być wykonana, inaczej będzie skapa na sprawy pańskie, to trzeba iść. Niemniej jednak to hamuje, prawda? To hamuje. Ale Mata Lucela hamowało bardziej to, że był nieśmiały i skromny. Uważał zawsze, że są lepsi do wykonania różnych rzeczy niż on sam. Patrzył na to, że powinni to zrobić inni. I właśnie Baruszę znowu to pytanie z tego wersetu, co dadzą mężowi, czyli pytanie o nagrodę, niżby się Baruszę takiego pytania nigdy nie zadał. Baruszę nie oczekiwał żadnej nagrody za to, że będzie bronił Biblii i Boga przed obozem niewiary. To pytanie, co dadzą mężowi za to, że pokona Goliata, było opisem postawy, jaką Baruszę zajmował, która zdawałaby się sugerować, że on nie angażuje się w obronę Biblii, nie chce bronić Biblii, nie chce atakować ewolucji, tak jakby oczekiwał jakiejś nagrody. Jak się nie dowie, że jest nagroda, to nie będzie. W ten sposób postawy nieśmiałości i nierwania się do działania Bóg pokazał. Znowu, czyli mówię o głosie niż słowa. Słowami, które wypowiedział Dawid, jest zapisana postawa brata Rusela, który ociągał się, dlatego że nie wierzył w swoje siły. Taka postawa stworzyła wrażenie, że Rusel pyta o nagrodę za pokonanie ewolucji, którą jako twór niepoświęconych, nieobrzezanych, słusznie uważał za bardzo łatwo do pokonania, dlatego że to Biblię zna. A tak on mówi, cóż to za nieobrzezany Filistyńczyk, który będzie urągał Bogowi wojsk izraelskich, przecież to jest nieobrzezany, niepoświęcony człowiek. Zrobił coś i co? My, którzy znamy Biblię, jesteśmy dziećmi Boga, my się go boimy? Nie możemy przeciwko nauce, którą wymyślił nieobrzezany, niepoświęcony, wystąpić? Tacy pamiętają, jak Mojżesz, czyli nasz Pan, ociągał się z podjęciem misji drugiego odrębu, prawda? Bóg go wysyła do Egiptu, a Mojżesz mówi, a ja jestem niewymowny głos, a ja właśnie nie nadaję, poszli kogoś innego i Bóg się, prawda, że jego zapalił na Jezusa. A Mojżesz raczej na Jezusa. I mamy tutaj ciekawą sytuację. Znowu się producer nam kłania, tylko nie dokładnie w przypadku ewolucji, bo tenże Mojżesz, podoczy się nasz Pan, ale nie nasz Pan jako jednostka, bo nasz Pan w przypadku drugiego Adwentu, kiedy trzeba było zacząć drugi Adwent i wyzwalać lud Boży z Egiptu, nasz Pan jest kim? Potężną boską istotą, drugą formą we wszechświecie. To co nasz Pan mówi, ja się nie nadaję, ja mam niewygodne usta, wyślij kogoś innego, czyli kogo? Sami także, tak? Przecież nie ma, jak Jezus się nie nadaje w swoim duchowym stanie, to kto się nadaje? Więc widzimy w razie, że nasz Pan, mówiąc słowami Mojżesza, że ja się nie nadaję, bo jestem niewymownych kłus i tak dalej. Wypadł już, straciłem to całą, nie wiem, Mojżesz wtedy kiedyś był wielkim wyuczonym na dworze egipskim, a później przez te lata, 40 lat stracił to, rozumiemy Mojżesza, że Bóg się uważa, że jest niewolny. Ale w tybie, pod tym Mojżeszem, czyli naszym Panem, ukrywa się ktoś inny. Bo nasz Pan w drugim Adwencie jest istotą duchową i cokolwiek Mojżesz robi w drugim Adwencie tutaj na ziemi, to nie robi sam osobiście, tylko poprzez swoje narzędzie. Bo przecież nasz Pan nie zmaterializuje się, prawda, i nie będzie chodził na przykład i wydawał czasopismo. Strażnicę może będzie pisał, tak? Gdzieś tam sobie siądzie i będzie pisał strażnicę, czy to jest prawdy, będzie wydawał, albo konwencję będzie organizował, albo jakiekolwiek wykłady, czy będzie na przykład stanie do walki z Goliatem, prawda? Sam tego nie zrobi. Musiał mieć pewne narzędzia. I to jest podobna sytuacja. Ta sama cecha brata Rusela, bo to znowu nasz Pan działający przez swoje narzędzia, w drugim odwrocie, działający przez brata Rusela, ociągał się w bracie Ruselu z podjęciem drugiego adwentu. Uważał się w bracie Ruselu, brat Rusela uważał, a on przez niego działał, czyli wiele coś szło na jego konto, prawda? Uważał się w bracie Ruselu za niegodny podjęcia tej misji. Brat Rusel nie kłapił się, bo ciągle się oglądał, że są lepsi, zdolniejsi od niego. Uważał się za niegodnego do tej misji. Aż Bóg nawet się lekko nad gniewem zapalił. Nadziosą to tłumaczy, że ten gniew trzeba rozumieć jako to, że Bóg był, nie znaczy, że Bóg się pogniewał na naszego Pana i na brata Rusela w nim, że tak się ociągali, bo byłby dwóch z tą misją, tylko że byłby nieco bardziej zadowolony, gdyby się mniej ociągali. To jest w tym tomie 11, który nie mamy wyjdzie, bo już jest złożony, także w ciągu miesiąca powinien się ukazać. Będzie takie jak wyjaśnienie, prawda? Że należy to rozumieć jako nieco mniejsze zadowolenie niż wtedy, gdyby się nie ociągali. No ale cóż miał nasz Pan zrobić z bratem Ruselem? Różnymi opatrznościowymi jego umysł oddziaływał, żeby go zachęcić, prawda? Ale wrodzona skromność i nieśmiałość brata Rusela nie pozwoliła mu zaraz powiedzieć, tak, to zrobi ja jestem najlepszy do tych rzeczy, prawda? Już biegnę. Wy możecie się zająć czymś innym, ja to załatwię, prawda? Rusel tego nie był. On długo na tym pracował, w pewnej biografii brata Rusela wyczytałem, takiej świeckiej biografii, świeckiej, gdy mówię, trudno dalej to świecką, nie nasze, prawda, nie epifaniczne. Z tego biografii jakiegoś brata, szachów Paruzy, który nie przyjął prawdy epifanii, a też bo ludzie powiedziałem ze sprawy świeckiej, no nie świecka, bo świeccy ludzie nie pisali o bracie Luselu, ale jak już inni bracia, którzy prawdy epifanicznej nie znali, wydali jakąś książkę na jego temat i w tejże książce przeczytałem, że brat Lusel w tym miejscu, gdzie w mózgu mamy organy odpowiedzialne za samoocenę, miał wgłębienie. Dołek. I ten organ jego był samorozwinięty. Miał zbyt niską samoocenę. A zbyt niska samoocena jest tak samo szkodliwa, jak zbyt wysoka. Jeśli ktoś z braci ma pychę, to źle. A jak ma przeciwieństwo pychy, czyli zbyt niską samoocenę, to też źle. Człowiek zbyt pyszny uważa, że wszystko jest wszędzie jest najlepszy, wszystko jest dla niego i on jest najdalej pod każdym względem. No może zrobić wiele szkody takiego, prawda, taka osoba, bo często ona może podjąć rzeczy, których w ogóle się nie nadaje i zepsuć te rzeczy, prawda, przez swoją pychę. Jest to zbyt wysokie mniemanie o sobie. Ale zbyt niskie mniemanie o sobie działa w drugą stronę równie niekorzystnie. Nie pozwala podejmować rzeczy, które są w moim zasięgu. Dlatego, że mi wydaje się, że nie są. Mam taki wykład też, zbyt niska samoocena, który jest oparty na Rzymian 12:3, gdzie Paweł nie mówi, żebyśmy o sobie myśleli bardzo nisko. Tylko Paweł mówi, żeby nikt nie rozumiał o sobie więcej niż trzeba. Ale żeby rozumiał trzeźwo. Tyle, ile komu dał miarę ktoś, Bóg dał miarę gary. I to zrozumienie tych trzeźwo stwierdzeń, żeby nikt nie rozumiał o sobie za dużo, czyli więcej niż potrzeba, tutaj broni przed pychą, ale wtedy za mówi, ale żebyście rozumieli o sobie trzeźwo, czyli znowu nie za nisko. Tyle, ile dał to komu miarę wiary. Czyli zdolność do... No tam nie będę tego rozwijał, bo znowu dygresja byłaby za duża. Innym razem, jak przyjadę, to może. Ale jak jakiś inny temat mnie nie zafascynuje, wtedy innym. Nigdy nie wiadomo, czy dotrzymam słowa. Ale na pewno jakiś temat będzie, jak przyjadę, jaki będzie, nie będzie Biblii. Więc ta sama sytuacja i ta sama cecha brata Lusela jest pokazana tutaj. W naszym Panu, niby ociągającym się z rozpoczęciem misji drugiego adwentu, pójdziemy do Egiptu, żeby wyprowadzić wydłoży. On musiał posługiwać się bratem Luselem, a brat Lusel... się skończyłem tej książki właśnie. Tą książką to właśnie ten autor napisał, że brat Lusel tak pracował nad tą zbyt niską samooceną, że później w tym miejscu mózgu, po iluś latach, zrobiło mu się nie wklęsłość, tylko wypukłość. Że ten organ wewnętrzny tak napisał. Nie wiem, czy to prawda, bo tego nigdy nie potwierdziłem. Tak ten człowiek napisał, no zakładam, że to jest ktoś, kto tam wyznał chyba nie fantazjował. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale oddaję jako ciekawostkę. Ci, którzy na tym się zdają, mogą pomyśleć, czy można pracować intensywnie nad jakąś zaletą, że całkowicie wadą, znaczy wadą, bo to była wada, czy można pracować intensywnie nad jakąś wadą, tak, że ją całkowicie usunąć, a nawet przez to zmienić kształt mózgu w miejscu, gdzie ta wada, czy też zaleta własnego organu. Ale to już inna historia, czy to jest możliwe, czy nie. 28, zaraz zrobimy przerwę. A gdy usłyszał Elija, bo brat jego starszy, to ten pierworodny, czyli chleb, co mówił z onymi mężami, zapalił się gniewem na Elija. Po coś tu przyszedł, a komuś poruczył one trochę owiec na puszczy. Znam pychę twoją i złość serca twego, żeś przyszedł, aby się przypatrywał bitwie. Elija, gesonici, czyli chleb, którzy obserwowali postawę Lusela wobec obozu niewiary, a szczególnie wobec ewolucji, czyli się usłyszał Elia, czyli Lusel powoli tak wyrazwali tym interesowo, a że oni zwrócili uwagę, że o, ten znienawidzony przez nas tu się także do tego naszego konfliktu włącza powoli. Byli niezadowoleni z obecności brata Lusela w gronie obrońców Biblii. Zapalił się gniew. I co mówi? Po coś tu przyszedł? Czyli zadają mu pytanie, co tu robisz na naszym gronie? A komuś zostawił one trochę trzody. Zobaczmy, one trochę trzody. Trzoda w lud Boży, bo go Lusela. Jak pogardliwie mówią o ludzie Bożym, takiej niewielkiej garstce, która wokół niego była. A komu zostawiłeś tą małą garstkę? Nimi się zajmą. Co to zostawiłeś ich tych swoich nielicznych, których nam zresztą zabrałeś? Bo to nam wydarłeś te owieczki, kogo pasza mi tam palę wokół siebie. Co? Z kim one teraz są? Na pustyni, w stanie izolacji od miasta Babilonu, na puszczy, na pustyni, prawda? Czyli uznawali, że oni są oddzieleni, ta niewielka grupa wokół brata Lusela, oddzieleni od całego nominalnego chrześcijaństwa. Oczywiście przypisują mu złe intencje, pychę twoją i złość serca twego, że złośliwie przyszedł się przypatrywać ich klęsce. Jak to będzie się teraz cieszył, albo sam triumfował, że im coś nie wychodzi, że nie mogą się obronić przed niewiarą. Wtedy rzekł Dawid, cóż on teraz uczynił? I tam końcówka tego wersetu 29 powinna brzmieć, czyż nie ma powodu? Stary przykład mówi, że na rozkazanie tutaj przyszedłem. Tam nie ma na rozkazanie, tylko czyż nie ma powodu? Tak brat Lusel zapytał. Czyli Baduser pyta, co złego jest w tym, cóż uczyniłem? Co złego jest w tym, że jako chrześcijanin jestem szeregą obrońcą Biblii, prawda? Lewna to nie odpowiada, bo nie umie. No nic z tym złego, przecież to każdy chrześcijanin mógłby nam się pojawić, prawda, żeby bronić Biblii przy takim ataku. I pyta właśnie, czyż nie ma powodu, żebym tutaj był? Czyż każdy zdolny chrześcijanin nie powinien stanąć szeregu obrońców Biblii? Powinien, prawda? Ale... 30 i 31. I odwrócił się od niego ku drugiemu i pytał się jak przedtem. On odpowiedział mu tak samo jak i pierwszy. I usłyszano słowa, które mówił Dawid, i powiedziano je Saulowi, którego Saul wziął do siebie. Czyli Jezus zwraca się do bardziej przychylnych słuchaczy, którzy nie byli tacy wrodzy wokół niego, jak Gersonici, czyli Kler. I wciąż tej samej postawie z pewności i prawdopodobności siebie. Znowu też ich pyta, co dadzą, czyli cały czas taki, nie chce się mocno zaangażować, tak? Niby już tu jest, niby już przyszedł, ale nie wie się, nie wysuwa się na początek, że on tutaj będzie, no ale w końcu do tego dojdzie. Także widzimy, pomimo swojej skromności, braku pewności siebie, jak widzi, że już nie ma wyjścia, to potem do Saula idzie i mówi, będę walczył. Ale to dopiero po czasie, nie było to od razu. Słuchem o tym, że jest gotów pokonać ewolucję posiadaną przez siebie prawdą, docierają do wozy nominalnych, do Saula. Aż nawet w końcu doszło do Saula, że jest tutaj taki jeden, co mówi, że pokona tego człowieka. Antytyp rozmowy z Saulem z wersetów 32 i 39 to spotkanie z pewnym człowiekiem, który nazywał się Joseph Cook. Tam dokładnie nie widać, ale to jest tak. Józef po polsku, Joseph po angielsku Cook z Bostonu. I chyba w tym momencie zrobimy przerwę, a zobaczymy, co mamy dalej. No tak, tak, z Bostonu cofniemy to do tyłu. Tu się zatrzymamy, także profesor chwilę sobie odpocznę i od tego momentu po przerwie będziemy kontynuowali. Za dotychczasową uwagę dziękuję. Dziękuję.
Dziękujemy.